was. Odnalazłeś mnie z radości, teraz tańczyć chcę, panie, teraz tańczyć chcę. Wznoszę ręce w górę, by wywyższać imię twe.
Dzień dobry Państwu. W takich momentach dobrze, żeby Kościół miał balet, bo kiedy jak działa mikrofon, zawsze można powiedzieć balet na scenę. Ale kochani Państwo, z lekkim pościskiem, ale witam bardzo, bardzo serdecznie w Wodzisławskim Centrum Kultury 20 maja w przepiękny poranek na obchodach setnej rocznicy ruchu ludowego w Polsce. Jakie u! Drodzy Państwo, celowo mówię o setnej rocznicy ruchu ludowego w Polsce, bo przecież spotykamy się tu z innej okazji. Setna rocznica ruchu ludowego w Polsce, fakt, odbywa się, ale nie w tym miejscu. I widzę, że część osób wykazała się spostrzegawczością, szukała kosynierów przy wejściu, nie było ich i bardzo dobrze, bo spotykamy się tutaj, aby przeżywać centralne obchody święta zesłania Ducha Świętego. Alleluja! Kochani, ktoś kiedyś powiedział, że w kościele, na nabożeństwie, musi być tak jak w filmach Alfreda Hitchcocka. A więc zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie. I ja wierzę, że tak samo będzie i tutaj. Bo wierzę, że tam, gdzie jest uwielbiany Pan Bóg, tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, tam poziom ekscytacji zawsze jest najwyższy. Amen. Drodzy, zanim przejdziemy dalej, kilka informacji organizacyjnych. Otóż przy wejściu w holu jest stoisko, w którym można zaopatrzyć się w płyty zespołu Filadelfia, który dzisiaj będzie nam usługiwał, a także w bardzo wartościową literaturę. Jest też bardzo ważna wiadomość. Otóż w tym samym czasie, kiedy my jesteśmy tutaj, obok w sali klubowej odbywa się Kościół Dziecięcy. Kościół Dziecięcy, a więc miejsce, gdzie jeżeli jesteście tutaj z dziećmi, możecie powierzyć swoje dzieci w bezpieczne, profesjonalne ręce. Kościół ten szczyci się takim wskaźnikiem oddawalności przy pierwszym podejściu w wysokości 50%. Co to oznacza? No to oznacza mianowicie to, że jak oddacie swoje dziecko w to miejsce, to gwarantuję wam, że za pierwszym zawołaniem nie będzie chciało samo wyjść. Jest to miejsce dobre, bezpieczne, tam dzieci mogą się bawić, ale także łączyć to z dobrym czasem, z nabywaniem rzeczy wartościowych. Dzieci mogą zapoznać się z historiami biblijnymi, odtwarzać je w taki bardzo realistyczny sposób. Chłopcy bardzo cenią sobie odtwarzanie historii Dawida i Goliata z wykorzystaniem rekwizytów. Oczywiście więcej jest chętnych do roli Dawida niż Goliata. Ale kochani, jeżeli chcecie oddać swoje dziecko pod opiekę tych profesjonalistów, bardzo proszę rodziców, aby zaprowadzili tam swoje dziecko. No i co? Zaczynamy wielkie trzęsienie ziemi. Kochani, dwa słowa jeszcze o tym święcie. A święto zesłania Ducha Świętego, może usiądźcie na chwilę. Święto zesłania Ducha Świętego, Zielone Świątki, Święto Pięćdziesiątnicy. Różne nazwy, ale upamiętniające jedno i to samo wydarzenie. Obchodzone 50 dni po święta Wielkiej Nocy. A co to za wydarzenie? Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. Otóż niedługo po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zgodnie z Jego obietnicą, kiedy był na ziemi, obiecał, że kiedy On pójdzie do nieba, zostawi, pośle Pocieszyciela i Opiekuna, Ducha Świętego. I zgodnie z Jego zapowiedzią, Duch Święty zstąpił na uczniów Jezusa. W Biblii, w Dziejach Apostolskich czytamy o tym wydarzeniu następujące słowa. Nagle z nieba dał się słyszeć szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. I Duch Święty napełnił cały dom, w którym przebywali uczniowie. Nastąpiło coś niebywałego, coś, co nie miało precedensu w historii. Jakościowa zmiana. Tak jak Jezus powiedział, na uczniów wstąpił Duch Święty z całą mocą. W tym dniu działy się cuda, niezwykłe znaki. W tym dniu także ten dzień traktujemy jako początek Kościoła Jezusa. Kościoła, który przekracza granice denominacyjne, Kościoła, który nie jest zamknięty w murach budynków. Kościoła, który od tego momentu na zawsze został związany z Duchem Świętym. Święty Augustyn, jeden z ojców Kościoła, w bardzo piękny sposób określił relację Kościoła i Ducha Świętego. Przyrównał to do obrazu ciała i duszy. Kościół bez Ducha Świętego jest jak ciało bez duszy. Martwy, nieruchawy, nie dający życia. Kościół z Duchem Świętym jest jak ciało pełne życia, które potrafi tworzyć, zmieniać, które inspiruje. Dzięki Jego obecności człowiek może doświadczać dobroci Boga. Kochani zielonoświątkowcy, charyzmatycy, to obecnie 500 milionów ludzi na całym świecie. 500 miliardów ludzi na całym świecie deklaruje się jako zielonoświątkowcy i charyzmatycy. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się wyznań chrześcijańskich. W Polsce Kościół Zielonoświątkowy jest 4. co do wielkości kościołem. Swoje relacje ma uregulowane z państwem za pomocą ustawy. I drodzy, od wielu lat dobrą tradycją i praktyką Kościoła jest organizowanie centralnych obchodów Święta Zesłania Ducha Świętego. Te obchody transmitowane są za pośrednictwem internetu do 240 kościołów w całej Polsce, a także i za granicą. W tym roku niewątpliwy zaszczyt organizacji centralnych obchodów przypadł kościołowi z Wodzisławia Śląskiego. Wodzisław Śląski, urokliwe i piękniejące z każdym rokiem miasto. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest lokowanie produktu, ale tak jest. Jesteśmy częścią tego miasta, jesteśmy kościołem, który chce się przyczyniać do powodzenia, do rozwoju, do prosperity tego miasta. Kochamy nasze miasto i wierzymy, że jeszcze dużo, dużo dobrego będziemy mogli na jego rzecz wykonywać. Gospodarzem tych uroczystości jest Kościół Filadelfia, który w Wodzisławiu funkcjonuje od 20 lat. A hasłem, które przyświeca tym uroczystościom, jest obecność. Obecność, która jest jedynym źródłem dobra w Kościele. Bez niej, bez obecności Boga, psujemy wszystko to, co dobre, wartościowe i piękne w Kościele. Dzięki obecności Boga nasze życie staje się życiem, a nie tylko egzystencją. Obecność. O to zabiegamy, tego pragniemy, bo tylko to daje życie w Kościele. Ten sam święty Augustyn powiedział jeszcze jedne słowa o Duchu Świętym. Tam, gdzie przemawia Duch Święty, tam złość słabnie, a słabość nabiera mocy. wierzę, że będziemy mogli tego doświadczać. A teraz będę miał przyjemność zaprosić pastorów Kościoła Filadelfia, Angelikę i Arkadiusza Przywodajcia. Zapraszam serdecznie.
Dziękujemy Leszkowi.
Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie przywitać bliskie nam osoby biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, Marka Kamińskiego wraz z jego żoną Ewą. Witamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Również nasze spotkanie zaszczycił prezydent miasta Wodzisław, Mieczysław Kieca. Witamy panie prezydencie. Na tym miejscu jest wielu, wielu liderów, pastorów, przedstawicieli kościołów, naszych przyjaciół, znajomych. Również zaprosiliśmy wiele, wiele osób, dlatego chciałabym, aby każdy z was na tym miejscu poczuł się wyjątkowo, poczuł się bezpiecznie. My się tutaj uśmiechamy, bo wierzymy właśnie, że Duch Święty daje nam radość, jesteśmy pełni entuzjazmu, bo również wierzymy, że Duch Święty jest entuzjastą i chciałabym, aby każdy z was od każdej sekundy mógł wejść w uwielbienie, oddawać chwałę potężnemu Bogu. Chciałam również przywitać Kościół Filadelfia, gospodarza tej imprezy.
Witamy was, Filadelfianie.
Cieszymy się, że jesteście.
Moi drodzy, dzisiejsza transmisja, bo to nabożeństwo jest transmitowane, jak wierzymy, do 200, a może ponad 200 miejsc w całej Polsce, 200 kościołów lokalnych, Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia. Witamy was wszystkich. Wiemy, że niektórzy z was już są teraz z nami, także chcemy was serdecznie przywitać. Przywitajmy ich oklaskami. Bardzo ciepło, witamy was. Gdziekolwiek oglądacie, witamy także pojedyncze osoby, całe rodziny przed ekranami komputerów, telewizorów, rzutników. Miejmy wspólnie razem dobry czas. Zawsze powtarzamy, kiedy zabierzemy Ducha Świętego z Kościoła, to mamy tylko klub osiedlowy. I gwarantujemy dzisiaj, że Duch Święty będzie tutaj i nie będzie to akademia, ale radosne świętowanie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Amen!
Ziemi tutaj. Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi, a cały Kościół powie... Thank you. na wieki, amen. Na zawsze rządzisz. Jesteś sprawiedliwym, dobrym Ojcem, który wypełnia nas swoim Duchem Świętym. Dziękujemy Ci za to spotkanie, które dzisiaj mamy z Tobą. Duchu Boga żyjącego, dziękujemy Ci za to, że wypełniasz to zgromadzenie swoją obecnością. Przenikaj nas. Przenikaj nas. Przenikaj nas, Duchu Święty, przenikaj nas.
Oh. Panie, chwała Tobie. Chwała Tobie, Panie. Twoja obecność niech wypełnia nas. Każdą osobę, to miejsce. Panie, niech Twój ogień.
Chwała należy do Ciebie. Odziany w chwale, jesteś ubrany w chwale, jesteś ubrany w pięknie, jesteś ubrany w dostojeństwo, jesteś Jezus, jesteś Jezus, jesteś żywym Bogiem, żywym Panem, jesteś naszym Bogiem, uwielbiamy Cię, potężne jest Twoje imię, potężne jest Twoje imię, nasza siła, nasza moc jest w Twoim imieniu i wynosimy Twoje imię, mocy Ducha Świętego.
Uwielbiamy Ciebie, Boże Wszechmogący. Błogosławiony bądź Panie. Alleluja. Keriogi trioder i chesida la barlatoriade. Kantoriade
la paschitariade. Na początku były słowa. Tam, gdzie sam najwyższy Pan. Są fale ukry w tym, co stworzy. Lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe. Jakie piękne jest imię Twe. Twe imię Jezu Król nasz. Jakie piękne jest imię Twe. Nic im nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe.
Yeah. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Król. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej możemy oddać Bogu chwałę. Amen. Oddajemy Ci chwałę. Jesteś cudny, jesteś wyjątkowy dla nas. Panie, to jest Twój dzień, to jest Twoje święto. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech Twoje imię będzie uwielbione, nasz Panie i Królu. Możemy jeszcze raz zaśpiewać, jak potężne jest imię Twoje? Tak. Zaśpiewamy refren, zniesiemy ręce do Boga, po prostu popłyniemy. Uwolnijcie się z tego ciężaru akademii, uwolnijcie się, wznieście swoje ręce do Boga. Śpiewajcie Mu dla Jego chwały, bo On jest godzien chwały. Oddajemy Ci chwałę. Wywyższamy Ciebie, Król.
Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, sami
Cię i sami Jezusa. Niech Jego imię będzie uwielbione.
Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo z martwych wstał nasz Panie.
Jak potężne jest! I uwaga!
Jak potężne jest imię Twe!
Jesteś godzin chwały. Zanim pójdziemy dalej, odwróć się do trzech osób, które nie znasz. Przybij im piątkę, powiedz: dobrze Ci widzieć. Możesz zapytać go, jak ma na imię. Moi drodzy, mamy takie hasło, które używa wiele kościołów. Usiądźcie. Które brzmi tak: witamy w domu. Muszę policzyć. Od 47 lat Wodzisław Śląski jest moim domem. I chociaż przyjechałem tutaj z rodzicami, to czuję się wodzisławianinem. Co prawda dla wodzisławian zawsze będę gorolem, ale jestem częścią tego miasta. Przez jakiś czas nawet byłem twarzą tego miasta i promowałem to miasto w latach 90. I z małego miasta wychodziły różne dźwięki, mniej pobożne jak te, które były. Ale moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie ma w tym przesady, że jestem dumny, że jestem tutaj. Nawet napisałem w mojej książce, że ja tutaj po prostu wykupiłem sobie miejsce na cmentarzu. Jeśli Pan Bóg mnie gdzieś nie przeniesie, to ja tu zostaję do końca. Znam to miasto, znam jego historię. Znam ludzi, którzy tutaj się urodzili i odnieśli sukces na skalę Polski, a nawet świata. I jestem po prostu z tego dumny. Moi drodzy, jedna z moich znajomych, która była w tym mieście, właściwie przejeżdżała, mówi: jakie wy macie piękne i czyste miasto. I muszę powiedzieć, kiedy wczoraj jechałem, to naprawdę, ja często to widzę, ale wczoraj znowu zobaczyłem, jaki Wodzisław jest piękny i czysty. Ci, którzy przyjechali tutaj dzisiaj do nas, możecie taką rundkę zrobić i zobaczyć, jak miasto się fajnie rozwija i jest naprawdę takim przyjemnym, ładnym miejscem. Dlaczego o tym mówię? Bo jest pośród nas prezydent miasta Mieczysław Kieca, którego serdecznie zapraszam tutaj na środek. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie was wszystkich. Przyznam, że dla mnie to zaszczyt, że mogę dzisiaj chociażby na chwilę być z wami, że jesteście gośćmi Wodzisławia Śląskiego, a dla tych, którzy są z Wodzisławia, jak cały Kościół Filadelfia, dziękuję, że od ponad 20 lat tworzycie to miasto.
Miło nam, dziękuję.
Bo miasto, moi drodzy, to nie są budynki i budowle. Ja zachęcam do podróży po Wodzisławiu. Zachęcam, abyście zobaczyli stary rynek 760-letni. Zachęcam was do odwiedzenia parku rozrywki, który był na filmie Trzy Wzgórza, z którego jesteśmy dumni. Zachęcam was do poznania, w jak pięknym mieście, zielonym, fantastycznym żyjemy, ale niezależnie od tego, co zobaczycie, to pamiętajcie, że miasto tworzą jego mieszkańcy i goście, którzy tu są. Miasto to wspólnota. Tak jak wspólnotą jest Kościół, który dzisiaj swoje centralne obchody ma w Wodzisławiu Śląskim. Przed nami były pokolenia Wodzisławian. Dzisiaj my tworzymy obraz naszego miasta, po nas, w co wierzymy, przyjdą następni i będą chcieli tu żyć, budować rodziny i tworzyć to miasto. Każde miasto, gdziekolwiek państwo jesteście, to my. I chciałbym w tym dniu wam życzyć, tak jak ja mam zaszczyt tworzyć to miasto z tak wspaniałymi przyjaciółmi i tak wspaniałymi ludźmi, aby w waszych rodzinach na każdy dzień był spokój, była to radość, było to śpiewane imię Jezusa, to jest fantastyczne, był ten Duch Święty, żebyście mieli pokorę do pokonywania trudności, ale siłę i wiarę w to, że po każdej trudności przychodzi piękny następny dzień, żebyście mieli siłę tworzyć, tworzyć rodziny, tworzyć wspólnoty, tworzyć Kościół, tworzyć wasze miasto, abyśmy wszyscy mieli siłę tworzyć naszą Polskę, Polskę niepodległą, bo najważniejsze jest to, że mamy wolność. Tej wolności nam nikt nie zabierze. Ta wolność jest dzisiaj nam dana, ale o tą wolność musimy walczyć sami w sobie, żebyśmy mieli siłę walczyć o nasze miasto, tak jak my walczymy każdego dnia o Wodzisław. Dziękuję, że tu jesteście. Wszystkiego dobrego w tym dniu świętowania.
Panie prezydencie, mamy dla pana drobny upominek. To jest moja książka Polska, twoja ziemia obiecana oraz płyta zespołu Filadelfia. Proszę przyjąć ten prezent. Powiem tak na koniec. Wszędzie tam, historia pokazuje, wszędzie tam, gdzie biblijni chrześcijanie pojawiają się w miastach, społecznościach, miasta prosperują, są błogosławione i wierzymy, że będziemy błogosławieństwem, bo Chrystus chce błogosławić Wodzisław. I chciałbym zrobić coś, aby pomodlić się o Pana, o władzę miasta, o to miasto. Powstańmy, bardzo krótko wyciągnijmy swoje ręce, pomodlimy się o Pana Prezydenta. Ojcze, dziękujemy Ci za władzę miasta. Panie, dziękujemy Ci za Pana Prezydenta Mieczysława Kiecę, za jego zastępców, za cały magistrat. Ojcze, niech to miasto będzie błogosławione ich mądrością i Twoją mądrością, ich sprytem i Twoim błogosławieństwem. Ojcze, niech kolejne lata będą fenomenalne, pełne prosperowania, pełne Bożego sukcesu, zaopatrzenia i powodzenia duchowego, finansowego. Amen. Amen. Niech Bóg Pana błogosławi jeszcze raz. Dziękuję. Miło mi. Dziękuję bardzo.
Kocham takie wzruszające momenty. Kochani, to o czym słyszeliśmy, to co wyznajemy, to to, że Pan Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I nie chodzi tutaj w Kościele o doktryny, o spieranie się, o zapisy takie czy inne przecinki. Tu chodzi o ludzkie życie. Dzięki Bożej miłości niebo zostało otwarte. Dzięki Bożej miłości ludzkie życie jest nie tylko zbawione, ale także przemieniane tu, teraz na ziemi, dzięki czemu możemy żyć w obfitości i spełnieniu. I Boża miłość, Duch Święty, nie zna granic denominacyjnych. On nie jest zamknięty do jednego kościoła. I za chwilę usłyszymy historię, wywiad z pewną osobą, która doświadczyła przemiany, która może powiedzieć i podpisać się w swoim życiu, że Bóg naprawdę istnieje, że Pan Bóg naprawdę działa i zmienia, że nie jest tylko zapisem z historii, nie jest kimś odległym, ale kimś realnym, bliskim, dostępnym dla każdego z nas. I przypomina się pewna historia, kiedy, historia czy anegdota, kiedy człowiek zmarł, udał się do nieba, no i jak głosi tradycja, święty Piotr oprowadzał go po różnych pokojach. Wchodzi do pierwszego pokoju, tutaj są ewangelicy, tutaj są katolicy, tutaj są metodyści, a tutaj są zielonoświątkowcy, ale oni cały czas myślą, że są tutaj sami. Kochani, niebo pełne jest ludzi, którzy zaufali Panu Bogu i Jezusa uczynili swoim osobistym Zbawicielem. Mam przyjemność zaprosić Angelikę Krzywodajcz i Agnieszkę Nagler. Posłuchajcie tej historii.
Bardzo się cieszę, Agnieszko, że zgodziłaś się porozmawiać, opowiedzieć nam swoją historię. I znam cię, jak sobie próbowałam policzyć, jak długo się znamy, to znamy się bardzo długo, bo ponad 20 lat. I jak ciebie postrzegam, to jesteś bardzo uśmiechniętą osobą, jesteś mamą dwójki wspaniałych dzieciaków. Jesteś kochającą żoną. Jak patrzę na ciebie, to widzę pasję, zaangażowanie, zawsze pomocna, otwarta, żeby pomagać innym ludziom, dostrzegająca w ogóle innych ludzi. I chciałam ci zadać takie pytanie, czy zawsze taka byłaś?
Witam serdecznie. Angelka mnie zna 20, a mam 21. Żartuję. Nie byłam taka zawsze. Angelka mnie jeszcze nie poznała, zanim przeżywałam pewne trudne okresy w swoim życiu, czyli w wieku dziecięcym trochę, dlatego że byłam bardzo skrytą osobą, zamkniętą osobą, zakompleksioną osobą, smutną osobą, bo tak mogę powiedzieć o sobie, która czasem pastor Arek mi mówił, Aga, jaka ty naburmuszona. Byłam taka, dlatego że wszystkie te rzeczy, które mnie dotykały, że o sobie źle myślałam, powodowały, że zamykałam się w sobie i na zewnątrz pokazywałam, że nie umiem być do końca sobą właśnie, bo złe myśli o sobie powodowały, że po prostu był taki natłok myśli, które powodowały, że nie umiem być naturalna, które spowodowały, że źle o sobie myślę, a to patrzycie na mnie i myślicie, o co je chodzi. Mam ręce, mam nogi, w miarę wygląda. W dzieciństwie dzieci bardzo mnie słownie raniły, dogadywały mi. Nie widać z daleka, ale mam piegi. W dzieciństwie dzieciaki mnie bardzo przyzywały, a 30 lat temu, czy 27 lat temu, trochę mam więcej, nie było to takie modne jak dzisiaj, że w telewizji piegowate osoby są teraz takie popularne. Kiedyś to było śmieszne. Pamiętam słowa, jak pewien chłopiec szedł z mamą i nigdy tego nie zapomnę, jak szedł i mówi, mamo, mamo, co ona ma na twarzy? I wiecie co, jako dziecko dla mnie to było bardzo straszne, dlatego że czułam się inna, czułam się taka, że kurczę, o co chodzi? Przecież no jestem inna, przecież inne dzieci tego nie mają. Na placu zabaw, czy gdziekolwiek dzieci zwracały na to uwagę, przyzywały mnie i ja w domu swoim zamykałam się, odsuwałam się i po prostu nie umiałam być sobą, choć w sercu gdzieś chciałam być taka otwarta, radosna, a po prostu skupiałam się tylko na tym, że nie jestem taka jak inni. No.
Czyli powiedziałaś, że kiedyś to życie wyglądało zupełnie inaczej, w tym sensie, że nie akceptowałaś siebie jako osoby. A ktoś kiedyś tak pięknie ujął, że nasze życie można przyrównać do statku, który płynie. I jak to jest w takiej podróży na statku? Czasami możemy doświadczać pięknej pogody, czasami może być tak, że dotykają nas wielkie, wysokie fale i tym statkiem buja. Czasami możemy doświadczać sztormów. I ja chciałabym, abyśmy w tym momencie skupiły się na takiej chwili w twoim życiu, kiedy ty poczułaś, że twoje życie jest dotykane wielkimi falami, kiedy poczułaś się, że tracisz kontrolę nad tą podróżą zwaną życiem. Czy był taki moment?
Było mnóstwo tych momentów, ale powiem jedną w sumie taką sytuację z mojego życia, gdzie może dużo osób z Kościoła mnie zna, ale głębiej tak naprawdę za bardzo o mnie nie wiecie. I osoby, które są tutaj też gośćmi. Te kompleksy, te złe myślenie o sobie spowodowało, że zaczęłam wygrzebywać, że dalej coś jest ze mną nie tak. Dojrze piegowata, to ledwo odstaję od ziemi, czyli mała jestem, nie? I mówię, i se tak wygrzebywałam te kompleksy i wygrzebywałam, co ze mną jeszcze nie jest tak. Dość, że piegowata, mała, to jeszcze gruba. I wiecie, se wmawiałam znowu, dość, że... No i mówię tak, a nigdy nie byłam gruba, jak ci, co mnie znają, to wiedzą, ale wiecie, jak ktoś ma problem ze swoją głową, z myślami o sobie, jak diabeł atakuje z każdej strony, to wtedy... Wszystko atakuje i wmawia ci takie rzeczy i wmawiał mi takie rzeczy, które nie były prawdą. I był taki okres w nastoletnim wieku, gdzie popadłam w poważną chorobę zwaną bulimią. Borykałam się z nią parę lat. Bulimia to jest, myślę, emocjonalna, psychiczna choroba, psychiczna ciała też, ducha. Gdzie to jest objadanie się i wywoływanie na siłę wymiotów. Po prostu nie radziłam sobie z tym. To spowodowało, że cała się wyniszczyłam wewnętrznie. Osoby, które mnie znały, mogły myśleć, że jest okej. Moi rodzice też myśleli, że jest okej. Po prostu byłam tak zakłamana w tym, co robiłam, że tak się zagmatwałam, że mi się już żyć nie chciało. Powiedziałam, Boże, albo mnie uratujesz, albo mnie z tego uwolnisz, albo kończę z sobą. Już przychodziły takie tragiczne myśli o sobie, a że ja jestem taka na zewnątrz otwarta, a do końca o sobie nie mówię, bo uważam, nie wszystko trzeba mówić. To każdy myślał, że jest okej. Czasem tam byłam niby towarzyska, ale z drugiej strony wiedziałam, że z tyłu głowy jest Aga, ma problem, nie? Aga nie daje sobie rady jako człowiek. Jeśli ty mi, Boże, nie pomożesz, to skończę z sobą, bo nie chcę tak żyć, nie?
Czyli ten brak twojej akceptacji ciebie jako osobę doprowadził do bardzo ciężkiej choroby zwaną bulimią, ale nas, wiem, że jesteś teraz zupełnie w innym miejscu. Powiedz, jak wyszłaś z tej tak trudnej choroby, jaką jest bulimia?
Poczytałam sobie trochę o tym, bo wiecie, jak ktoś w tym jest, to tego nie czyta, bo to jest dla niego niepotrzebne, ale poczytałam sobie o bulimii i też słyszałam czasami świadectwa, że nie jest to takie proste wyjść z bulimii. Trzeba czasem terapię przechodzić, a niektóre bulimiczki po prostu przechodzą z bulimii w anoreksję i później umierają. To się tak kończy. I jednym słowem, które do Boga powiedziałam w momencie, gdy już naprawdę miałam dość, to było w wieku 19 lat, jak miałam iść na studia, już byłam na studiach, to był czas, gdzie miałam zamieszkać w akademiku, ale nie było dla mnie miejsca i powiedziałam, Boże, albo mnie ratujesz, albo nie wytrzymam z sobą. Wiecie, zaczyna się od myśli, mogłoby pociągnąć dalej, jeśli bym już po prostu zabrnęła dalej. Już nie umiałam z sobą wytrzymać, dlatego że było to taką męczarnią, to wszystko rządziło mną, ja nie umiałam być sobą, to wszystko, że musiałam to robić, bo ja już to musiałam robić, ja się już tak uzależniłam od robienia. Byłam bulimiczką uzależnioną, po prostu już nie umiałam z tego wyjść naturalnie i powiedziałam, jeśli ty nie zadziałasz, ja nie chcę tak żyć, albo po prostu zrób cud, albo nie wiem co dalej. I powiem wam tak, Bóg ma poczucie humoru i zawsze to powiem, że ma dla każdego z nas swój sposób, na każdego z nas. Okazało się, że znalazło się jedno miejsce w akademiku, takie ponadnaturalne miejsce z jedną dziewczyną, taką starszą. I się cieszyłam, dobra, będę miała fajnie, będę musiała dojeżdżać na studia, będę miała wygodnie. Będę dalej robić to, co robiłam, wiadomo, no bo co? Wiecie co, jak weszłam, teraz się śmiejcie, jak wam to powiem. Jak weszłam do ubikacji akademickiej, to mnie odrzuciło. Po prostu Bóg spowodował, że ja w momencie, gdy zawołałam do Niego, Boże, ratuj, dał mnie w miejscu, gdzie nie były toalety atrakcyjne. W domu wygodnie jest, nie? Tak po domowemu, ładnie, czysto. A tam były takie toalety, że Bóg mi powiedział, Aga, koniec. I ja powiedziałam, Boże, koniec. Ja nie dam rady w tym miejscu tego robić. I wiecie, ja powiedziałam, Boże, ty jesteś... Nie było to łatwy proces, ale był to proces uleczenia. Był to proces, powiem wam, dla bulimiczki. Ja w tamtym czasie, później nagle przytyłam 7 kilo. To dla mnie, wiecie, jestem niską osobą, która zawsze gdzieś myślała o wyglądzie zewnętrznym, bo wszyscy tacy ładni, Aga nie do końca. To 7 czy 8 kilo, no to jest szok. Ostatnio pokazałam takie zdjęcie, bo wszyscy, co mnie znają, mówią, ty, Aga, grubsza? Jak pokazałam zdjęcie nawet mojej córce, to mówi, mama, kto to na tym zdjęciu jest, nie? No to było trochę inaczej. To więc powiem wam tak, że... To był proces uzdrowienia. Bóg zrobił swój sposób na moją osobę. śmieszny sposób, uważam, ale Bóg jest taki właśnie, że zna nas i zna nasze sytuacje, nasze historie. I wiem, że to był proces uwolnienia. Przytyłam, nie przejmowałam się. Ludzie mnie i tak lubili, bo zaczęłam być bardziej otwarta. Zaczęłam być bardziej radośniejsza. To nie jest tak, że wiecie, że osoba, która ma problem z samoakceptacją, to tak pstryk i wszystko koniec. To jest wszystko decyzja. Więc ja musiałam zadecydować, co dalej, nie?
Pięknym jest to, co powiedziałaś, że tak naprawdę westchnęłaś do Boga, Bóg użył dziwnego sposobu, którego może nie rozumiemy, ale tak naprawdę był taki moment, kiedy rozpoczął się twój proces uzdrawiania. I wiem, że dzisiaj dla ciebie Bóg jest kimś wyjątkowym, kimś bardzo ważnym. I wiem, że też usługujesz, rozmawiasz z młodymi dziewczynami, które borykają się z podobnymi problemami, z którymi ty się borykałaś. I myślę, że naszą rozmowę słucha i ogląda wiele, wiele osób. I myślę też sobie, że może być tak, że wiele osób właśnie doświadcza trudnych sytuacji, może doświadcza braku samoakceptacji, może zupełnie innych problemów. Co byś im dzisiaj powiedziała jako osoba, która przeżyła coś wyjątkowego z Bogiem, która została tak naprawdę uzdrowiona z ciężkiej choroby?
Powiem krótko. Dla mnie było tajemnicze to, że znałam Boga, a zabrnęłam w grzech, bo bulimia jest grzechem i nikt mi tego nie powie. I myślę, że nie jedna osoba jest na tym miejscu, która kocha Boga całym sercem, a gdzieś zabrnęła w nie te miejsce, które powinna. Ale to nie jest koniec, bo ja myślałam, że to jest koniec, ale gdzieś cały czas z tyłu głowy było, że przecież jest Bóg, który mnie kocha, że mimo to, co robię, dalej mnie kocha. I chcę powiedzieć osobom, które może mają jakiś stan taki trudny w swoim życiu, nie musi to być bulimia, ale może być stan duszy, stan umysłu ciężki, że czujesz, że jesteś inna, gorsza, że czujesz się, że już nie możesz nic podołać w tym dzisiejszym świecie. Sama nie dasz rady. Ja sama bym nie dała rady. Ale powiem wam, odkąd uchwyciłam się Jezusa całym sercem, a od roku to jest taka metamorfoza mojego życia totalna, że tak jak nie lubiłam przebywać z ludźmi, nie czułam się komfortowo być z ludźmi, tak teraz to gdzie ludzie, tam Aga, nie? Po prostu uwielbiam. Mój mąż mówi zawsze, że Aga, ty z jedną osobą to nie umiesz być sobą, ale jak jest 10, to już zaczynasz być sobą, więc ja po prostu kocham ludzi. Nie wyobrażam sobie być samotną osobą, być sama, kocham, więc też was zachęcam, uchwyćcie się całym sercem Boga. Bez względu na to, co się wydarzyło w waszym życiu, nadal was kocha i nie możecie nic zrobić takiego, żeby was przestał kochać. To jest najpiękniejsze, że jesteście kochani, potrzebni dla Niego, bo co On zrobił? Po prostu umarł za nas, żebyśmy my mogli żyć wiecznie. Amen. Błogosławię każdego z was i wiem, że przed wami, przede mną jest piękna podróż. To dopiero początek. Dziękuję wam bardzo.
Bardzo ci dziękuję, że zechciałaś ze mną porozmawiać.
Dziękujemy pięknym paniom za ich historię. Moi drodzy, czas szybko biegnie. Dobrze się macie? Dobre chwile? Tak? Jest okej? Super. Nie jest nudno? Nie. I tak wiemy, że najbardziej poruszają nas zawsze historie. Moi drodzy, przechodzimy do takiej części, którą moglibyśmy powiedzieć główną częścią programu. Chociaż zawsze jest tak, że kiedy śpiewamy dla Boga, to śpiewamy dla Boga i On jest tym głównym bohaterem tego spotkania. Ale teraz będzie kazanie, tak to nazwijmy. Chciałbym przedstawić dzisiejszego mówcę. Powiem tak, będę unikał tych wszystkich oficjalnych wypowiedzi, bo on też tego nie lubi, ale powiem tak z serca. Fantastyczny człowiek, przekochany, dobry. Co jeszcze mogę im powiedzieć? Świetny kaznodzieja, niesamowity lider Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Przyjechał, tak jak już słyszeliśmy, do nas z piękną żoną Ewą. Przywitajmy go bardzo serdecznie. Biskup Marek Kamiński! Marku, zrobimy to jeszcze raz. Ja mam taką prośbę.
Dobrze.
Stań tam.
Dobra.
bliski, to możemy zrobić taki standing ovation, czyli wstać i zaklaskać człowiekowi, tak? Zróbmy to, dobra? Biskup Marek Kamiński! Znacznie lepiej! Zapraszamy ciebie, pastorze.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj Wodzisław Śląski jest stolicą Polski, przynajmniej tej zielonoświątkowej. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy Bogu za tę cudowną możliwość. Ja tak trochę słabo was widzę, więc będę was wypatrywał jakoś. Cieszę się, że jesteście tutaj. Najpierw chciałbym powiedzieć, dlaczego organizujemy to nasze świętowanie. Powody są dwa, przynajmniej dwa, a może i więcej. Po pierwsze, nie chcemy, żeby Kościół uległ pewnemu błędowi. Pielęgnowanie obecności oraz posłuszeństwo Duchowi Świętemu są i dla Kościołów i dla pojedynczych ludzi, pojedynczych chrześcijan absolutnym priorytetem. Cały problem polega na tym, że w tym gąszczu różnych rzeczy, którymi się zajmujemy, które robimy, które są dla nas ważne, które są dla nas istotne, zapominamy o tym jednym podstawowym fakcie. Jest On, jestem ja i to jest najważniejsze, co mnie łączy z Nim, z moim Panem. I kiedy mówimy tutaj o naszym życiu, o naszej egzystencji na tej ziemi, musimy pamiętać o tym, że istnieje mnóstwo rzeczy ważnych, ale jest tylko ta jedna, jedyna, najważniejsza, co mnie łączy z moim Bogiem. Na ile Duch Święty ma możliwość budować tę osobistą relację, jaka istnieje we mnie, między mną a Bogiem. Chcemy też być świadectwem dla tego pokolenia. Świadectwem o tym, że chrześcijaństwo to obecność Boga. Nie religijny blichtr. Nie rytuały, nie obrzędy. Niewiele innych rzeczy, które nam się to kojarzą z tym, ale to obecność Boga. My jesteśmy spragnieni i głodni tej cudownej Bożej rzeczywistości i dlatego świętujemy tak. Dlatego mówimy o tym, dlatego dążymy do tego, żeby ten głód w Kościele, w ludziach wierzących, w chrześcijanach został całkowicie zaspokojony. Kiedy zaczynaliśmy pracować nad tym dzisiejszym świętem, uświadomiliśmy sobie, że musimy mówić o Bożej obecności. Pamiętam na początku roku modliłem się i pytałem Boga i mówię: Boże, powiedz mi, czy jest coś, o czym miałbym w tym roku myśleć, mówić, co byłoby dla mnie ważne? Boże, czy jest coś, co byłoby ważne dla Kościoła? I nie chcę powiedzieć tego z taką lekkością i frywolnością, jak to nieraz robimy, bo często mówimy: Pan Bóg mi powiedział. I pewnie nie ma w tym błędu, ale to było bardzo głębokie, bardzo intensywne przeżycie, jakie miałem z Bogiem. I odczułem w swoim sercu, że wtedy, kiedy pytałem Boga, co jest dla mnie tym przesłaniem na ten rok 2018, odczułem, że Bóg do mnie mówi: Marek, chcę, żebyś mówił ludziom o mojej obecności. Marek, chcę, żebyś uczył ludzi mojej obecności. Chcę, żebyś o tym przypominał i żeby to było najważniejsze w tym roku, żeby to było najważniejsze przesłanie, żeby to było też coś, co będzie się działo w życiu ludzi. I kiedy przygotowywaliśmy się, napisałem tak gdzieś pokrótce jedną rzecz. Obecność Boga jest jedynym źródłem dobra. Bez niej nawet w Kościele psujemy to, co piękne, dobre i wartościowe. Aby żyć, a nie tylko egzystować, potrzebujemy, aby On zamieszkał w człowieku. Taki jeden fragment mi się przypomina. Był pewien człowiek, na imię miał Mojżesz. I pewnego dnia, kiedy miał wizję, prowadził lud do ziemi obiecanej. Do najpiękniejszej ziemi, która była dla nich szczególnym skarbem. Myślał o tym, jak wprowadzić ludzi do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Myślał o tym, jak dać im domy, jak dać im winnice, jak dać im życie. Myślał o tym, jak sprawić, żeby ci ludzie wszyscy mogli mieć swoje owce na łąkach i żyć najpiękniej, jak tylko możliwe. I pewnego dnia, kiedy były w związku z tym problemy, Mojżesz powiedział tak: Boże, tak chcę dać tym ludziom dobro. Chcę ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Ale jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja nie chcę tam iść. Kiedy przeczytałem ten fragment, pomyślałem sobie tak. Nasze głowy są pełne marzeń. Nawet w kościele mamy wizję i gdybyśmy o pierwszej w nocy zostali obudzeni i powiedziano by nam: słuchaj, to czego chcesz od Boga, do czego Bóg cię prowadzi? Zaraz wymienialibyśmy te wszystkie wspaniałe rzeczy, mówilibyśmy o ewangelizacji, mówilibyśmy o dziełach Bożych, być może są jakieś potrzeby w naszym życiu. I Mojżesz, kiedy uświadomił sobie, że oto zmierza do tej cudownej ziemi obiecanej i ma wizję, w pewnym momencie uświadamia sobie, że są rzeczy ważne, ale są rzeczy dużo ważniejsze i mówi tak: jeśli ty nie pójdziesz z nami, ja tam nie idę. Zadałem sobie pytanie, co dla niego było ważniejsze? Ziemia obiecana, czy to, że w tę drogę udaje się razem ze swoim Bogiem? Kiedy zacząłem o tym rozmyślać, zacząłem myśleć o sobie. Wybaczcie mi, jak Bóg dotyka mojego serca, ja jestem płaczliwy, więc proszę, żebyście mi wybaczyli. Taka moja marna natura. Zacząłem rozmyślać o wielu rzeczach, które całymi latami buduję. Zacząłem rozmyślać o służbie, o marzeniach, jakie mam w Bogu. Zacząłem rozmyślać o wielu rzeczach, które są dla mnie istotne i myślę, wszyscy mamy takie rzeczy w naszym życiu. Aż w pewnym momencie sobie uświadomiłem: Boże, ja w moim życiu nie mam nic cenniejszego niż to, że idziesz ze mną. Czasem nie do końca wiem, dokąd zmierzam. Czasem nie wiem, jaki krok jest następny w moim życiu. Ale wiem jedno. Ten następny krok robię razem z Tobą. Moim przyjacielem. Moim Bogiem. Ten następny krok robię z tym, który jest radością mojego życia. Ten następny krok robię z kimś, na kim mi bardziej zależy niż na samym życiu. Ten następny krok robię z kimś, komu bezgranicznie ufam. I kto powiedział, i pokazał, i potwierdził, że jest kimś najwspanialszym i najlepszym w moim życiu. Dzisiejsze słowo, które będę czytał, pochodzi z Ewangelii Jana, 14 rozdziału, od 16 do 18 wiersza. Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Jeszcze jeden fragment, 16 rozdziału, 7 wiersz. Mimo że to są różne rozdziały, to jednak to są rozdziały połączone, to jest jedna wypowiedź połączona w różnych rozdziałach. I Jezus mówi tam tak: lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Znajdowali się wtedy wszyscy w pomieszczeniu, gdzie miała ostatnia wieczerza miejsce. Biorąc pod uwagę ten fakt, rozmawiano wtedy wyłącznie o ważnych rzeczach. Jezus komunikował swoim uczniom rzeczy absolutnie najważniejsze. Kiedy się żegnasz ze swoimi bliskimi, ze swoimi przyjaciółmi, nie mówisz im rzeczy nieistotnych. Mówisz to, co istotne. Mówisz coś, co mają zapamiętać i co da im życie, co da im paliwo do życia na następne dni. Jezus wypowiada do uczniów rzeczy tylko ważne. I wtedy mówi im tak: słuchajcie, ja odchodzę. Mnie już nie będziecie widywali. Do mnie już nie będziecie się przytulali. Nie będziecie słyszeli mojego głosu. Nie będziecie odczuwali mojego dotyku, wasze oczy nie będą mnie już oglądały, ale chcę wam powiedzieć, że lepiej dla was, żebym ja poszedł, bo przyjdzie Pocieszyciel, przyjdzie Duch Boży i lepiej, żeby Duch Boży był z wami niż ja mam z wami być. Jezu, chyba się pomyliłeś. Jak bardzo bym chciał mieć możliwość przytulenia się do ciebie. Jak bardzo bym chciał mieć możliwość usłyszenia twojego głosu. Mówienia do ciebie i ze świadomością, że ty mnie słyszysz. Jezus mówi, pośle wam innego pocieszyciela. Przez chwilę zajmijmy się tym słowem. Pocieszyciel, parakletos. Można je tłumaczyć tak. Pocieszyciel, opiekun, obrońca, orędownik, wspomożyciel, pocieszyciel, doradca. Tyle mówią polskie tłumaczenia Biblii. W języku greckim to słowo parakletos, bo to jest słowo greckie, mówi o tym, że jest to powołana osoba do asystowania. Adwokat. Ktoś, kto wstawia się w czyjejś sprawie. Jeszcze fragment komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu. Inny pocieszyciel, doradca, po grecku parakletos, oznacza doradca, pocieszyciel, napominający, a dosłownie ktoś przywołany do ciebie. Przywołany to ktoś, kto jest blisko, a nie daleko. Przywołany to nie jest ktoś, kto nie jest obecny. Przywołany, jeśli nie jest blisko ciebie, przestaje być przywołany. Przestaje być parakletosem. Przestaje być orędownikiem, przestaje być pocieszycielem, chyba że jest absolutnie blisko. I myślę, że w dzisiejszym czasie to szczególne wołanie Kościoła, ale i pojedynczych osób, to jest to, żebyśmy byli świadkami i uczestnikami tego, że ten, który jest przywołany, parakletos, który jest pocieszycielem, który jest orędownikiem, był tutaj ze mną, nie był gdzieś daleko, ale był ze mną. Podobnie, żeby był z Kościołem. Po co nam ktoś, kto jest ciągle nieobecny? Pan Jezus mówi tak, nie będziecie sierotami. Sierota to jest ktoś, kto może wiedzieć, że gdzieś jest ktoś bliski. Mama, tata, babcia, brat, ale nie ma ich. Nie możesz dotknąć, nie możesz przebywać, nie możesz się przytulić. Co zrobić, by po takiej obecności, jaką była obecność Jezusa, apostołowie, uczniowie Jezusa nie czuli się porzuceni, samotni, nie czuli się sierotami? Sprawa obecności Ducha Świętego to nie jest kwestia intelektualnego wysiłku. To nie jest kwestia emocjonalnego stanu. To jest kwestia czegoś, co jest być albo nie być. Każdego chrześcijanina, każdego wierzącego. To jest relacja, która musi zaistnieć w twoim życiu, żeby zmieniała się rzeczywistość twojego życia. I o tę relację, o tą realną obecność dzisiaj pytamy, jej pragniemy, jej chcemy, dowiadujemy się i będziemy o nią dbać. Jakiś czas temu byłem w kościele na nabożeństwie. Nabożeństwo się skończyło. Nabożeństwo było cudowne. Doświadczaliśmy Bożej obecności. I ta Boża obecność była tak intensywna, że ja byłem wtedy w pokoju, w mieszkaniu, które było nad tą salą do nabożeństw. Więc poszedłem wieczorem do siebie, do tego pokoju, żeby odpoczywać i mówię tak, to co dzisiaj przeżyłem było tak głębokie, było tak intensywne, że nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca w tym pokoju, gdzie odpoczywałem. I mówię tak, idę do tej sali, gdzie wszyscy przeżywaliśmy tak niezwykłą, cudowną, nadzwyczajną Bożą obecność. Poszedłem do tej sali do nabożeństw, położyłem się na ławce. Nie modliłem się. Nie śpiewałem pieśni. Nie czytałem Pisma Świętego. Nie robiłem żadnych rzeczy religijnych. Nawet nie klękałem i rąk nie miałem złożonych. Położyłem się na ławce i mówię tak, Boże, nie jestem sobie w stanie znaleźć sobie gdziekolwiek jakiegoś miejsca. Twoja obecność tutaj jest tak intensywna, że to jest wszystko, czego pragnę. Ten świat wygląda inaczej. Ten świat jest inny, kiedy doświadczam Ciebie, kiedy przychodzisz do mnie, kiedy jesteś blisko, dotykasz mojej duszy, dotykasz mojego ducha, dotykasz mojego ciała. Panie, ja potrzebuję Ciebie takim właśnie pocieszycielem, żeby moje życie prawdziwie się zmieniało. Powiem Wam, nie jestem w stanie nie pragnąć tak tej Bożej obecności. Nie jestem w stanie zadowolić się kilkoma okrągłymi słowami, które mówią, no tak, przecież wierzymy, że Bóg jest wszędzie. No więc jest i obecny tutaj pośród nas. Nie jestem w stanie powiedzieć, Boże, wystarczy mi, że ta wiara jest we mnie. Nie, ja potrzebuję głębokiego dotyku Bożej obecności, bo wiem, że tam zmienia się życie człowieka, tam zmienia się serce człowieka, tam znajduję odpowiedzi na wszystko, co dotyczy mojego życia. Tam też znajduje się odpowiedź na Twoje pytania. Tam też znajduje się odpowiedź na Twoje potrzeby, bo Bóg nigdy nie zaplanował, żebyśmy byli sierotami. Bóg nigdy nie zaplanował, żebyśmy byli ludźmi, którzy myślą, no tak, Pan Bóg gdzieś jest. Może mnie słyszy, może nie słyszy. A może raczej Bóg zaplanował, żebyś wpadł w ręce, w ramiona samego Boga, mógł się przytulić i zapomnieć o całym świecie, a On, żeby Ci powiedział, już dobrze, dziecko, już dobrze, jakoś sobie poradzimy, jakoś to będzie. Albo wybór jest taki, będziemy gdzieś daleko. Boże, czy jesteś? Nie wiem. Czy mnie widzisz? Nie wiem. Czy mnie słyszysz? Nie wiem. Boże, jeśli to możliwe, ratuj mnie jakoś. Bóg nigdy nie zaplanował czegoś takiego ani dla Ciebie, ani dla swojego Kościoła. Bóg raczej chce tej intensywnej obecności Jego w Twoim życiu i Twojej w Jego życiu. Jak to kiedyś rozumieli chrześcijanie, że Duch Święty przychodzi? Jak pierwsi uczniowie, pierwsi apostołowie rozumieli obecność Bożą i przemianę życia człowieka? W Dziejach Apostolskich jest opisana taka historia, możecie o tym przeczytać, 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest mowa o tym, że Piotr przyszedł do domu Korneliusza, poganina. Oni wtedy myśleli, że dla pogan Boga nie ma. Myśleli wtedy, że dla pogan zbawienia nie ma, że to jest tylko dla Żydów, dla narodu wybranego. Ale mimo wszystko Piotr idzie do domu Korneliusza, zwiastuje im Ewangelię. I kiedy zwiastuje im Ewangelię, Duch Święty zstępuje na Korneliusza. Słyszą ich bowiem, jak wielbią Boga i mówią innymi językami. I dla Piotra to był pewien problem. Co ma zrobić z tym faktem? Co ma zrobić z tą okolicznością, że oto przecież ci ludzie to nie byli ludzie, dla których było przeznaczone to Boże działanie, ale Duch Święty na nich zstąpił. Więc Piotr mówi tak, nie wiem co zrobić, ochrzcić ich czy nie ochrzcić, czy należy im się coś czy nie, czy przyjąć ich do kościoła, czy przyjąć ich do grona wybranych ludzi czy nie, ale mówi tak, mam problem z tym, bo Duch Święty przyszedł na nich tak jak na nas na początku. Słyszeli ich bowiem jak mówili językami i wielbili Boga. I wtedy Piotr robi coś, czym się naraził wielu osobom. Mówi, bo skoro Duch Boży na was wstąpił, to ja wam udzielę chrztu. Bo to był jedyny czynnik, na podstawie którego decydowano, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Kiedy przychodzi do ciebie Duch Boży. Bóg zaplanował, żeby nasze życie było tak skonstruowane, duchowe życie, żeby Duch Boży ożywił nas. Tym czynnikiem, który decyduje o tym, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie, jest Jego obecność. Jest obecność Ducha Świętego. Jest ten fakt, czy Duch Boży przychodzi do ciebie, czy nie. Nie zapomnę, jakiś czas temu miałem do czynienia z pewną kobietą, która zaczęła przychodzić na spotkania, przygotowywała się do chrztu, zaczęła uczestniczyć w życiu Kościoła i ciągle miała wątpliwości. Kiedy zamknę oczy, widzę tę sytuację w taki bardzo jasny sposób. I pewnego dnia, jeszcze przed chrztem, modliliśmy się z nią i z innymi o chrzest Duchem Świętym, żeby Duch Święty zstąpił na tę osobę. Pamiętam jak dziś, jak zaczęła śpiewać językami. Pamiętam jak dziś, jak ta Boża obecność zaczęła ją wypełniać, jak zaczęła wielbić Boga, jak ta Boża obecność, obecność Ducha Świętego była tak oczywista. To było coś, co wstrząsnęło głębokościami duszy tej kobiety. I kiedy już zakończyliśmy spotkanie i pytam ją, jak się czuje, ona mówi tak, przyszłam tu tak pełna wątpliwości, pełna pytań. Boże, czy ja w ogóle dobrze robię? Czy ja powinnam w to wierzyć, czy nie? Kiedy Duch Boży przyszedł do mnie, skończyły się wątpliwości. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I potrzebujemy obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła, bo to jest ten decydujący moment dla wielu z nas, kiedy tak naprawdę możemy stwierdzić, że jestem uczestnikiem Chrystusa, jestem uczestnikiem życia Bożego, jestem uczestnikiem Bożej chwały, albo możemy powiedzieć, no tak, wydaje mi się, że słuszną rzeczą jest. 1 Jana, 3 rozdział, 24 wiersz. Jan, apostoł, zdradza nam pewną tajemnicę, pewną bardzo istotną tajemnicę, o której musimy pomyśleć. I mówi tak, po czym poznajemy, że Chrystus w nas mieszka? Po czym poznajemy, że Chrystus w nas mieszka? Że trwamy w Chrystusie? Że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem? Że jesteśmy z Nim zespoleni? Po czym człowiek może poznać? Po tym duchu. Nie po poglądach, nie nawet po pewnych zachowaniach, chociaż i poglądy, i zachowania są ważne. Ważne są różne istotne rzeczy, o których możemy powiedzieć, ale Jan powiada tak, kwestia tego, czy trwasz w Jezusie, czy nie, jest widoczna w tym jednym prostym fakcie, czy jest w tobie Duch Święty, czy Duch Święty w tobie może działać. W pierwszym kościele apostołom nie chodziło tylko o zestaw wierzeń. Nie chodziło o rytuały. Nie chodziło o stroje, o tak zwane nabożeństwo. Nie chodziło też o dostojeństwo obrzędów. Ale chodziło im o jedno. Czy chrześcijanin to osoba, której intensywnie swoją obecność zaznacza Duch Boży? Obawiam się, że Duch Boży działa bardzo niekonwencjonalnie, bez jakiegokolwiek szacunku dla naszej religijności. Jednym z moich ulubionych rozdziałów jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest historia apostoła Pawła, kiedy działał w Efezie. Często to przywołuję, więc przepraszam tych, którzy już słyszeli te moje myśli. Tam jest powiedziane, że w Efezie chustki lub przepaski, które dotknęły skóry apostoła Pawła, niesiono do chorych. Chorzy byli uzdrawiani, a demony z krzykiem wychodziły. I tak sobie pomyślałem, ja już doświadczałem tego, że modliliśmy się o chustki, niesiono je do chorych i chorzy byli uzdrawiani. Chwała Bogu za to. Ale co takiego było w skórze apostoła Pawła? Co takiego było w jego pocie? Że chustki lub przepaski dotknęły jego skóry, a potem niesiono to do osób opętanych i demony z krzykiem wychodziły. Demony wychodziły z krzykiem, bo były przerażone obecnością Bożą w ciele nawet apostoła Pawła. Dzisiaj mamy różne metody. Ja tutaj się nie odzywam za dużo na ten temat i nie będę komentował, ale myślę, mamy różne metody egzorcyzmu, wyganiania demonów. Dla apostoła Pawła egzorcyzm był bardzo prosty. On był tak przepełniony Duchem Świętym, tak przepełniony Bożą obecnością, że jego pot był przerażający dla demonów. Jego pot był przesączony obecnością Bożego Ducha. Jego duch, dusza i ciało były tak przepełnione Bożą obecnością, że zmieniało to wszystko, co się działo wokół niego. Kościół dzisiaj potrzebuje tak bardzo obecności Bożego Ducha, tak intensywnej Bożej obecności, tak wielkiej bliskości Bożego Ducha, żeby zmieniała się rzeczywistość, która jest wokół nas. Potrzebujemy tego tak bardzo. Dlatego Boży Duch dzisiaj woła do nas, że jest pocieszycielem. Tam możesz sobie siedzieć w kącie i wydaje ci się, że ja cię nie widzę. Albo może jesteś gdzieś w jakimś miejscu w Polsce i sobie myślisz tak, no my tutaj na pewno nie obchodzimy centralnych obchodów Dnia Zielonych Świąt. Jestem gdzieś tam. Bóg ciebie widzi i chce ci powiedzieć jedno, że Boża obecność, obecność Ducha Świętego jest dla ciebie, gdziekolwiek jesteś. Jego ramiona są szeroko otwarte. Nie pomijaj Jego obecności. Nie pomijaj Jego bliskości. Nie pomijaj tego, że On tak dalece pragnie przepełnić się cię sobą. Twoją duszę, ducha i ciało. Chce wpłynąć na twój umysł, chce wpłynąć na twoje emocje, ale chce też wpłynąć na twoje ciało tak dalece, żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość twojego życia. Żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość, kiedy jesteś w pracy, kiedy jesteś w szkole, kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś na ulicy, kiedy jesteś nawet sam na sam z Bogiem, żeby zaczęła się zmieniać rzeczywistość z powodu obecności Bożego Ducha. My nie wiemy, jak iść. Prawdę mówiąc, my nie wiemy, jak służyć. My nie wiemy, jak realizować Bożą wizję, którą Bóg nam dał. Nie wiemy, jak toczyć duchowe boje, które toczymy. A toczymy je ewidentnie. Nie wiemy, jak zwyciężać. Nie wiemy, jak ratować ludzi, którzy są w potrzebie. Nie wiemy, jak uzdrawiać kogokolwiek. Nie wiemy, co czynić, ale jedno wiem. Mamy swojego orędownika, mamy swojego pocieszyciela. Mamy tego, który nie jest wielkim, nieobecnym, ale tym, który ciągle przy tobie czeka z otwartymi ramionami, żeby móc zaistnieć w twoim życiu. I to jest przerażające dla nas wszystkich, że tak łatwo możemy zapomnieć o tej Bożej obecności i skoncentrować się na innych rzeczach. A ja wam chcę powiedzieć, Panie, jeśli Ty z nami nie pójdziesz, nie każ mi iść. Panie, jeśli nie pójdziesz ze mną, żebym wykonywał dzieło służby, to nie każ mi iść. Po tym Duchu poznajemy, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Kościele, ale nie tylko kościele, każdy chrześcijaninie. Przyszedł czas, żebyśmy zadbali o Bożą obecność. Dbamy o różne rzeczy. Dbamy o różne osoby. Dbamy o wizję. Dbamy o to, żeby wykonać to, co jest dobrym dziełem. Pora, żeby Kościół zadbał o obecność Ducha Świętego. Pora, żeby chrześcijanie, tacy ludzie jak ty i ja, żebyśmy zadbali o to, żeby Duch Boży rzeczywiście mógł do nas mówić, prowadzić nas. On cię poprowadzi potem na spotkanie innych chrześcijan. On cię poprowadzi do służby Bogu i ludziom. Będziesz czytać Biblię i będziesz rozmawiać z Bogiem, oczywiście. Będziesz z radością finansować dobre dzieła. Może nawet da ci łaskę, że będziesz cierpieć dla sprawy naszego Króla. Ale to wszystko służy jednemu, dbaniu o Jego obecność w tobie. Często przypominamy, że Duch Święty przychodzi jak gołębica. Nawet logo naszego kościoła to jest znak gołębicy, nieco przypomina płomień. On jest dżentelmenem. Nie wedrze się w twoje życie na siłę. Jeśli o Niego nie dbasz, będzie wielkim nieobecnym. Jeśli nie spędzasz z Nim czasu, nie będzie do ciebie przemawiał. Jeśli nie poświęcisz Mu uwagi, nie będzie na siłę wywierał na ciebie nacisku, żeby wyszło na Jego, żeby pójść Jego śladem. Duch Święty potrzebuje dzisiaj, siostry i bracia, żebyśmy byli gotowi zadbać o Jego obecność. Zadbajmy o tę Jego obecność w życiu nas, jednostek. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego w czasie naszych zgromadzeń. By tak naprawdę On miał czas, żeby do nas mówić. Wskazywać nam swoją drogę. Żeby miał czas, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić dla Niego i przez Niego. Pragnienie, pragnienie, pragnienie. W Starym Testamencie jest taki obraz. Jeśli nie doczytaliście, jeszcze zachęcam. To jest 19 rozdział, chyba 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy prorok Eliasz jest na górze Karmel. I mówi do Bożego ludu tak. Słuchajcie, jeśli nasz Bóg Jahwe jest Bogiem, to Jemu służcie. A jeśli Baal, jacyś inni bogowie, to im służcie. Ale zdecydujcie, albo temu służcie, albo temu. I mówi do nich, dlaczego kulejecie na dwie strony? I wiecie, tak się zacząłem zastanawiać nad tym fragmentem. No bo jedni mówią, że to jest tak, tak i tak. I my mówimy, no tak, ma rację. To ma sens. Inni mówią coś zupełnie przeciwstawnego. I mówią, nie, rzeczywistość wygląda tak albo inaczej. I my tak się zastanawiamy, mówi, no masz rację. Wiecie, to trochę jak z polityką. Słuchasz kogoś i słuchasz tych ludzi i mówisz, no tak, mają rację. Słuchasz innych, którzy mają przeciwny punkt widzenia, mają rację. I co ja mam zrobić? I Izrael mówi tak, ty masz rację i ty masz rację. I właściwie co mamy zrobić z sobą? I wtedy Eliasz powiada tak, dobrze, to zróbmy próbę. Złóżmy ofiarę i tam, gdzie przyjdzie ogień, ogień Bożej obecności. Tam jest racja. I ta historia, skracając ją, mówi o tym, że kiedy na ofiarę Eliasza zstąpił Boży ogień, stał się największy cud. Wszyscy zaczęli krzyczeć, Jahwe jest Bogiem. Wiecie, dzisiaj w tych naszych trudnych czasach potrzebujemy jednego. Nie potrzebujemy więcej rozmów i przekonywania się. Nie potrzebujemy aż tylu okrągłych słów, chociaż naszym zadaniem jest zwiastowanie. Nie potrzebujemy przekonywania się, nie potrzebujemy trafnych argumentów. Potrzebujemy dzisiaj Bożego ognia, ognia Bożej obecności, żeby ten Boży ogień, ogień Bożej obecności pokazał nam samym i pokazał ludziom wokół nas, że Pan jest z nami, że Bóg jest Bogiem. Niech ta Boża obecność, obecność Ducha Świętego sprawi, że będziemy ludźmi, którzy będą mogli zanieść ten ogień do innych, zanieść ten ogień Bożej obecności do naszych rodzin. Do rodzin, które są sponiewierane przez zło. Oni już nie chcą słuchać, bo nie wiedzą, kto ma rację, a kto nie ma racji. Szukają desperacko ratunku, a ten ratunek może dać im tylko obecność Boża. Tylko dotyk Jego łaski, tylko dotyk Jego chwały. Siostry i bracia, powiem wam tak, ile razy trudzimy się i robimy różne rzeczy, zadbaj najpierw o to, żeby Pan był z tobą. Żeby ta Boża obecność wypełniała twoje życie, wypełniała twoje serce, żeby Boża obecność sprawiała, że Boży Duch będzie widziany w tobie. I tyle ludziom wystarczy. Bo kiedy jesteś gdzieś, to moce demoniczne z przerażeniem uciekają od ciebie, od twoich haseł, od twojej technologii głoszenia? Nie, od Bożej obecności. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Martwicie się o swoje rodziny? Nie mówcie im pięknych haseł. Zanieście do waszych domów obecność Bożą. Martwimy się o to, że się dzieje źle może w naszym społeczeństwie. Widzimy, że rodziny się rozpadają. Widzimy, że ludzie pogrążeni są w różnych nałogach, w różnej deprawacji. Co zrobisz? Przekonasz ich? Nie. Zanieś im obecność Bożą. Zanieś im obecność Ducha Świętego. Ta obecność jest w stanie zmienić wszystko. Pozwólcie, że powiem jedną rzecz bardzo mocno. Czasem mam wrażenie, że Kościół Jezusa Chrystusa to jak najedzone owce i barany. Najedzeni leżymy i mówimy tak, no to pokaż nam coś, co nas zainteresuje. A ja bym chciał powiedzieć, Bez obecności Ducha Świętego umieramy. Bez zabiegania o tę obecność giniemy. Bez poświęcenia czasu na pielęgnowanie obecności Ducha Świętego umieramy. Może to dobrze wygląda. Może wygląda pięknie, ale to jest ciągle umieranie. To jest ciągle zanik. To jest ciągle coś, co sprawia, że Kościół może się mieć źle. Nie chcemy podchodzić do obecności Ducha Świętego z takim oto podejściem, no pokaż, co potrafisz, może się zainteresujemy. Nie, jesteśmy głodni. Jesteśmy spragnieni. Na ilu drogach znalazłeś się sam? Ile razy poszedłeś do życia i do różnych sytuacji i byłeś sam, a Słowo Boże powiada, jeśli Panie ze mną nie pójdziesz, to nie każ mi iść. Dzisiaj mamy Dzień Zielonych Świąt. Nie chodzi o święto. Nie chodzi o święto. Chodzi o Jego obecność. Nie chodzi o to, żebyśmy coś powspominali. Moje serce jest głodne i spragnione Jego bliskości. I w moim sercu nic się nie zmieni, dopóki ten głód i pragnienie Jego nie będą całkowicie zaspokojone. Nie wiem jak wy, ale ja jestem głodny. Nie wiem jak wy, ale ja nie zamierzam siedzieć w ławce i siedzieć w kościele i mówić, no fajnie jest. Ale zamierzam ciągle mówić, Boże, jeśli nie przyjdziesz do mnie, to chyba umrę z tęsknoty. Boże, jeśli nie będziesz prowadził mojego życia, nie każ mi nigdzie iść. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi służyć. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi mówić kazań. Boże, jeśli Ty nie będziesz ze mną, nie każ mi niczego robić, bo Twoja obecność jest całym moim życiem i moim skarbem. A jaki jest wybór? Wyborem jest to, że być może nie zadbamy o Bożą obecność i to dla tych, którzy czytają Biblię, jak Samson, któremu się wydawało, że wszystko z nim super. Samsonowi się wydawało, że jest z nim świetnie. O, poradzę sobie ze wszystkim tak, jak do tej pory sobie poradziłem. Aż nagle okazało się, że bez Bożego Ducha był kompletnie bezsilny, zniewolony, stłamszony, zgnieciony. Jego życie przestało być życiem. Siostry i bracia, dzisiaj pragnę wołać z głębi mojego serca do każdego z was. Dzisiaj z głębi mojego serca pragnę wołać do Kościoła Jezusa Chrystusa. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego. Zadbajmy o obecność Ducha Świętego na naszych nabożeństwach. Mamy dużo więcej czasu na to, żeby ogłaszać różne rzeczy, niż na czekanie na Ducha Świętego. Mamy dużo więcej czasu na robienie różnych innych spraw, a pora jest na to, żeby Kościół dbał o obecność Ducha Świętego. W życiu naszym, na przykład w małżeństwie, najważniejsze jest to, i to daje największe szczęście, kiedy wzajemnie o siebie dbamy. Kiedy troszczymy się, kiedy dbamy o bliskość, kiedy dbamy o wzajemne zrozumienie. W Kościele Jezusa Chrystusa zaczynamy żyć, kiedy Duch Boży może przemawiać do Kościoła, napełniać nasze dusze, ducha i ciała. W Kościele Jezusa Chrystusa życie się zaczyna, życie Kościoła się zaczyna, kiedy przychodzi Boży Duch. I dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. Czy jesteś głodny? Czy może najedzony leżysz do góry brzuchem i mówisz, no, może Pan Bóg mnie czymś zainteresuje. Ale my będziemy szukać Jego obecności. My będziemy dbać o tę obecność. Będziemy się wsłuchiwać w głos Bożego Ducha. Będziemy poddawać się Jego prowadzeniu. Będziemy prorokować. Amen. Będziemy mówić językami. Będziemy doświadczać tłumaczenia języków, będziemy śpiewać językami, a potem będziemy w mocy Ducha głosić Ewangelię i zmieniać ten świat, bo sami nie zmienimy tego świata, sami nie zmienimy Kościoła. Boży Duch jedynie może to zmienić, uczynić to przez nas. Jeśli zaniedbasz Bożego Ducha, nie idźmy nigdzie. Panie, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, nie każ nam iść. Nie każ nam iść. Chciałbym, byśmy dzisiaj przed Bogiem złożyli pewien ślub, ślubowanie. Jakie ślubowanie? Że będziemy szukać Pana. Bracia pastorzy, gdziekolwiek tam jesteście w Polsce, chcę was prosić i błagać wobec Bożego ludu, złóżcie dzisiaj ślubowanie, że będziecie szukać w waszych zborach obecności Ducha Świętego. Że nie będziecie jej zaniedbywać. Siostry i bracia, chrześcijanie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli Bogu: Panie, będziemy o Ciebie dbali. Będziemy dbać o Twoją obecność. Będziemy dbać o Twoją bliskość. Dzisiaj, jutro, każdego dnia będziemy spędzać z Tobą czas. Będziemy wsłuchiwać się w Twój głos. Będziemy Tobie poddani. Będziemy Tobie posłuszni. Przyjdź do nas. Przyjdź do nas. Powstańmy teraz. Halleluja. 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 Duchu Święty, tak bardzo Cię prosimy. Przyjdź do swojego Kościoła. Przyjdź do swojego Kościoła. Przyjdź do nas jak do zgromadzenia Twojego ludu. Przyjdź do nas jak do jednostek. Panie, bez Twojej obecności jesteśmy zagubieni, błądzimy, jesteśmy bezradni. Panie, bez Twojej obecności niczego uczynić nie możemy. Przyjdź do nas, a my będziemy dbać o Twoją bliskość. Będziemy dbać o Twoją obecność. Przyjdź do nas, Panie. Przyjdź do nas, Panie. Chciałbym was prosić, kiedy będziemy śpiewać pieśni, każdy z was, ktokolwiek pragnie złożyć przed Bogiem dzisiaj to ślubowanie, że będziemy szukać Pana, że będziemy szukać Bożej obecności, że będziemy szukać Bożej chwały. Chciałbym, byśmy na znak tego, jeśli to tylko możliwe, wyszli z naszych miejsc, stanęli tutaj z przodu, byśmy powiedzieli: Boże, dzisiaj obiecujemy Ci, że nie będziemy Cię zaniedbywać. Zapraszam. Zapraszam, gdziekolwiek jesteście, gdzieś w Polsce, podejdźcie do waszych pastorów, podejdźcie do przodu i powiedzcie: będziemy szukać Pana. Będziemy szukać Jego mocy. Będziemy szukać Jego obecności. Alleluja. Tak, śpiewajmy na chwałę dla Pana. I niech to będzie taki moment, kiedy będziemy sam na sam z naszym Panem. I powiemy Mu: tak, Panie, będziemy Ciebie szukali. Tu jest jeszcze z tej strony dużo miejsca. Nie wiem, czy będzie ktoś mógł się o was pomodlić, ale podejdźcie, by Mu powiedzieć: będę Cię szukał. Halleluja.
Któż może równać się z Nim przez wszystkie dni? Podziwiać chcę cudowną moc miłości. Ciesza i chroni, wieżą warowną mi jest ze wszystkich sił, wszystkim co
Uwielbiamy Ciebie, Panie. Wznieś swoje ręce, powiedz stop, Duchu Święty, na mnie. Stop swojej mocy, w swoim namaszczeniu. Oczekujemy Ciebie, Panie. Niech moc Twoja spocznie teraz w imieniu Jezusa. Panie, modlimy się. Twoje namaszczenie, Twoje uzdrowienie, Twoja moc, Twoje uwolnienie. Niech dotknie dzisiaj tych, którzy wołają do Ciebie. Jeśli nawróciłeś się do Boga całym swoim sercem, Jezus jest Twoim Panem i z zainteresowaniem słuchasz o tym, co mówił biskup Marek Kamiński na temat modlitwy nowymi językami. Biblia mówi, że w Dzień Zielonych Świąt, kiedy oczekiwali na Boga, zstąpił Duch Święty, a oni zaczęli doświadczać daru języków, których się nie uczyli, których nie rozumieli. I chciałbym, abyśmy mieli teraz taki czas. Jeśli mówisz tymi językami, to poproszę Cię, że kiedy staniemy w modlitwie, abyś modlił się, ale może nie mówisz, to chciałbym, abyś zniósł swoje ręce i powiedział: napełnij mnie, Duchu Święty, chcę mówić nowymi językami. Dużo mówiliśmy o Duchu Świętym i teraz będziemy to praktykować. Wznieś swoje ręce, jeśli mówisz nowymi językami, jeśli jesteś pierwszy raz, jest to dla Ciebie dziwne, niczego się nie obawiaj, to są charyzmaty. Myślę, że my w Polsce nie mamy problemu wierzyć w to, że Bóg jest ponadnaturalny. Czasami ludzie błędnie jeżdżą w różne miejsca, bo myślą, że tylko tam jest Bóg. Bóg tutaj jest. My Polacy wierzymy, że Bóg uzdrawia. Modlimy się o uzdrowienie na różnych wyjazdach, wycieczkach, pielgrzymkach. Modlimy się, nie mamy z tym problemu. Ale dzisiaj Bóg też w ponadnaturalny sposób będzie tutaj działał. Nie obawiaj się, nie zwariowaliśmy. To jest działanie opisane w Biblii. Znieśmy swoje ręce. Znieśmy swoje ręce. Jeśli mówisz nowymi językami, zacznij się teraz modlić. Duchu Święty, zacznij napełniać tych, którzy pragną tego daru. Zacznij napełniać tych, którzy pragną tego daru. Głośniej, Kościele. To takie myśl modlitwy. Głośniej, pozwól, aby Duch Święty wypłynął z Ciebie z nowymi językami. Shido relare di ramana kosanto. Shine menere di orelare di ramana manasante. A jeśli nie masz tego daru, to proś, Duchu Święty, napełnij mnie i zacznij mówić. To już jest w Tobie. To już jest w Tobie. Zacznij uwielbiać. Wznieś swój głos. Wznieś swój głos. Kościele, nie słyszę Was. Nie słyszę Was, nie słyszę Was, nie słyszę Was, nie słyszę Was. Shira na manara. O, Duchu Święty, napełniaj tych, którzy potrzebują Twojej mocy. Napełniaj tych, którzy potrzebują Twojego Ducha Świętego. Napełniaj tych, którzy potrzebują teraz, aby ponadnaturalna, mistyczna moc Boża dotknęła potrzebujących. Napełniaj nas, Duchu Święty.
Święty, napełnij nas, Duchu Święty, napełnij nas, Duchu Święty, napełnij nas, Duchu Święty, napełnij nas, Duchu Święty. Moc Twoja, Panie, niech ogarnia Kościół, niech ogarnia Kościół, niech ogarnia Kościół, niech ogarnia Kościół, niech wolność do uwielbienia nowymi językami napełnia teraz tych, którzy modlą się o to. W imieniu Jezusa otwieraj swoje usta i módl się nowymi językami. Może tego nie rozumiesz, może to jest dziwne, ale módl się, otwieraj śmiało. Biblia mówi, kto prosi o Ducha Świętego, otrzyma Ducha Świętego. Spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. O, spocznij na nas, Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu, Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy. Może jesteś na tym miejscu pierwszy, drugi raz. Może ktoś ciebie zaprosił. I rozmyślasz w swoim sercu, o co chodzi z tym Duchem Świętym, o co chodzi z tą obecnością. Biblia mówi, że grzech nas oddziela od obecności Bożej. I ci, którzy uznają, że Jezus jest Panem i na krzyżu zmarł za Twoje, moje, nie całego świata, ale Twoje i moje, Twoje po imieniu, moje po imieniu grzechy. Biblia mówi, że każdy, kto uwierzy, staje się dzieckiem Bożym i ma dostęp do Bożej obecności. Biblia mówi, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Jego Panem, nie pójdzie na potępienie, ale kiedy odejdzie z tego świata, otrzyma dar życia wiecznego. Nie odchodź z tego miejsca niepojednany z Bogiem. Nie odchodź z tego miejsca jako osoba, która wysłuchała świetnego kazania i fajnej muzyki. Nie odchodź z tego miejsca po raz kolejny, zamykając swoje serce dla Boga. Nie odchodź, błagam Cię, zrób coś z tym, co możesz zrobić. Tam, gdzie jesteś, powiedzieć: Panie Boże, wierzę, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy. Wierzę, że zmarłeś za każdy mój grzech i chcę stać się częścią Bożej rodziny, świadomie wierzącym dzieckiem Bożym, świadomie wierzącym uczniem Jezusa. Przyjaciele, nie rodzimy się do wiary. Nie rodzimy się do takiego czy innego wyznania. Chrześcijaninem człowiek zawsze się stawał poprzez osobistą decyzję. A więc tam, gdzie jesteś, zachęcam Ciebie, abyś podjął dzisiaj tą decyzję. Czy są takie osoby, które podejmą taką decyzję? Daj mi znak przez podniesienie ręki, że dzisiaj decyduje się. Jedna, druga. Kto jeszcze? Trzecia. Kto jeszcze dzisiaj powie: Panie Boże, chcę być Twoim uczniem. Kto następny? Czwarta. Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Miej odwagę powiedzieć: tak, chcę być chrześcijaninem. Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Wiem, że to jest walka, wiem, że to jest napięcie. Możecie opuścić. Kto jeszcze? Dziękuję, możecie opuścić. Kto jeszcze? Jest wiele rąk. Jest wiele rąk. Chciałbym, abyśmy z tymi osobami na koniec wspólnie razem się pomodlili. Powtarzajcie za mną. Kościół i ci, którzy podnieśli swoje dłonie. A może nie podniosłeś, bo jest ci trochę głupio. Okej, nie ma problemu, tylko wierz. Powtarzajmy. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wyznaję moje grzechy i wierzę, że na krzyżu zostałeś przybity właśnie za mnie. Panie Jezu, wierzę dzisiaj, że otrzymuję dar życia wiecznego i staję się częścią Bożej rodziny. Postaw na mojej drodze ludzi, którzy wierzą w Ciebie, i daj mi siłę, abym wzrastał w wierze. Amen. Oddajmy Bogu oklaskami chwałę.